I to radio teraz będziemy robili razem z Radosławem Pazurą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I już nie o wielkiej polityce, nie o Stanach Zjednoczonych, a o pomocy. Pomocy bliźniemu będziemy rozmawiać, bo pan jest zaangażowany w pomoc ludziom bezdomnym w ramach Fundacji Kapucyńskiej. Dlaczego, po pierwsze, dlaczego pan to robi, a po drugie, co zdarzy się w najbliższą sobotę?
Jasne. Zaangażowany w miarę oczywiście swoich możliwości, swoich powołania, które mi na to pozwala. A przypomnę sobie przede wszystkim, moim głównym powołaniem jest, że jestem w związku małżeńskim i to jest bardzo zobowiązujące powołanie, ale pozwala na to, by swoją...
To od razu tak. Brzmi jak usprawiedliwienie. Kochana żono, pamiętaj, że dzisiaj późno wrócę do domu, bo mam bardzo dużo poważnych zajęć. Jeszcze raz
niech to wreszcie usłyszy.
Jeszcze raz cię za to bardzo przepraszam. Od jutra się na pewno poprawię. A nie, może od niedzieli.
Może od niedzieli, jednak bardziej od niedzieli. Nie, ale to oczywiście żarty, bo żona też się w to dzieło też angażuje i wierzę, że w sobotę też ze mną przybędzie, chociaż może być trudno, bo te obowiązki jednak rodzinne są bardzo, bardzo szerokie. Tak, jestem zaangażowany w pomoc bezdomnym, robię to od ponad 8 lat, jeśli nie więcej. Jestem fundatorem Fundacji Kapucyńskiej. Po namowach ojców kapucynów powiedziałem swoje tak. I tak już będzie, mam nadzieję, do końca moich dni, że to zaangażowanie będzie na miarę tych możliwości, o których mówiłem. A w najbliższą sobotę jest bardzo ciekawe wydarzenie, które brzmi Artyści Bezdomnym. Chcemy, że tak powiem, rozgłośnić sprawę związaną z pomocą dla bezdomnych, potrzebnych, potrzebujących i chcemy pokazać, że te działania nie idą na próżno i nie są na darmo. Chcemy się pochwalić już istniejącym domem błogosławionego Aniceta Koplińskiego, który jest niezwykłym miejscem do tego, by pomagać tym osobom w sposób mądry, do czego zmierzamy. I ten dzień jest takim dniem, który ma przypomnieć, że taka instytucja jak Fundacja Kapucyńska jest, że takie dzieło funkcjonuje i zachęcić wszystkich do tego, by przyszli tego dnia i swoją osobowością, swoją osobą, swoimi działaniami też pomagali tym ludziom.
Jakich artystów udało się namówić, jakie zdarzenia i w którym miejscu będą?
To będzie się odbywało jak co roku, bo to już jest piąta nasza taka edycja, zdaje się, jeśli się nie mylę. I zawsze się odbywa na dziedzińcu klasztoru braci mniejszych kapucynów przy ulicy Kapucyńskiej 4, róg Miodowej 13. Czyli wejście będzie od ulicy Miodowej. Będzie otwarta brama, serdecznie wszystkich zapraszamy, a wierzę, że przyjdzie też sporo znanych osób. Ma być Ania Jurksztowicz, ma być Katarzyna Ankudowicz, Dariusz Kowalski, będę ja z żoną i wielu, wielu jeszcze innych znanych, lubianych.
Czyli to nie będą występy, nie ma programu artystycznego, tylko po prostu obecność i wyraz w ten sposób artyści wyrażą solidarność z w ogóle ideą pomocy ludziom słabszym.
Tak, obecność, ale też okraszona występami. Będą artyści mniej lub bardziej znani. Będą też śpiewy, będzie też umilanie tego czasu bezdomnym, ale głównie bycie z nimi i ofiarowanie im swojego czasu. Więc my też będziemy rozdawali posiłki, będziemy nalewali zupę, będziemy podawali drugie dania, będziemy po prostu w tym dniu usługiwali kelnerami.
Jak czego nauczył się pan przez te 8 lat pomocy ludziom bezdomnym?
To jest cały czas nieustanna nauka otwierania siebie na innych i tak naprawdę rozwijania swojej miłości. To jest dzieło oparte na miłości, na tym, by tę miłość rozwijać i ją emanować i epatować. Do tego zmierzamy i cały czas nad tym pracujemy, ofiarując pomoc w bardzo różny sposób.
I postaramy się my, czyli Radio Wnet, postaramy się w tej idei pomagania panu pomóc, ale to jest kwestia czasu. Zbliżają się wakacje, Radio Wnet w czasie wakacji jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, co dzieje się w Polsce. Wrócimy z tej podróży pewno w okolicach 17-18 września, bo 17 września będziemy się starali być na tej byłej granicy polsko-sowieckiej, tego w tym miejscu, w którym nastąpiła sowiecka inwazja na Polskę we wrześniu 1939 roku, a potem jest październik i to jest dobry moment, żeby rozpocząć nowe dzieło.
Zapraszamy serdecznie w nasze skromne tereny do Domu Błogosławionego Anicjata Koplińskiego. Będziemy mogli więcej porozmawiać i porozmawiać przede wszystkim o ofertach, które chcemy dać tym ludziom potrzebującym, bezdomnym, by mogli wyjść z kryzysu, by mogli wyjść z bezdomności.
Szczególnie zapraszamy w najbliższą sobotę. Od której godziny?
Od godziny 11 się zacznie pełną parą, ale zapraszamy już od godziny 10.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Wnet. A gościem był fundator Fundacji Kapucyńskiej Radosław Pazura. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Na zegarze godzina 8:45. No i najważniejszy temat dzisiejszego dnia, czyli to, co zdarzyło się wczoraj w Waszyngtonie. Pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut i Uniwersytet Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I pan Franek, czy mam powiedzieć Franciszek?
Franek lepiej.
Franek Blewanowicz. Młody człowiek, który życie swoje związał i z Polską, i z Doliną Krzemową. Zacznijmy od komentarza polityczno-gospodarczego na temat tego, co wczoraj wydarzyło się podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Pan Bogdan Szafrański.
Wczoraj ogłoszone zostało pogłębienie współpracy wojskowej i politycznej ze Stanami Zjednoczonymi. Ja wprawdzie mogę powiedzieć, że pewien niedosyt czułem, bo zapowiadano, że to ogłoszenie będzie znacznie poważniejsze, choć wydaje mi się, że przyczyną, że zakres i głębokość tego porozumienia był taki niesatysfakcjonujący, przynajmniej mnie, wynika z tego, że część tych uzgodnień być może za 3 miesiące będą ogłoszone w czasie pobytu prezydenta Trumpa w Polsce, na co liczymy. Także wydaje mi się, że mniej ogłoszono niż można było.
Ale dlaczego? Niedosyt w czym? W tym, że zadeklarowano, że będzie około 1000, a może 2000 żołnierzy amerykańskich, że ta deklaracja była niejasna? Z jakiego powodu niedosyt?
Niedosyt, bo na przykład minister Szczerski, ale inni nasi przedstawiciele w swoim przekazie kilka dni temu mówili, że będzie to przełom, że to będzie coś na miarę wstąpienia do NATO. No, wydaje mi się, że wczorajsze ogłoszenie trudno nazwać aż tak poważnym przełomem. Także to z tego wynika. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc osiągnięto dużo, tylko ja mówię, pewien dysonans jest między tym, co obiecywano, a tym, co ogłoszono. Natomiast postęp na pewno jest i bardzo dobrze, że tak się stało. Do tego umowy gospodarcze, w szczególności bardzo ciekawa umowa i oczekiwana, czyli nawiązanie współpracy w dziedzinie atomistyki ze Stanami Zjednoczonymi, czy też kontrakt na zakup samolotów F-35. Także to oczywiście są bardzo ważne również z punktu widzenia gospodarczego kontrakty, choć niewiele mówiono o offsecie. Przypuszczam, że jakiś offset przy tych kontraktach się pojawi, ale na razie niewiele na ten temat wiemy.
Ale wiemy, jak dużo będziemy musieli zapłacić za rozmaite kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, ten kontrakt gazowy. I tutaj nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że prezydent Trump powiedział o 25 miliardach dolarów. Może powiedział o jakiejś sumie kontraktów, że to 25 miliardów, a może tylko o kontrakcie gazowym. Spróbujemy
ja,
to...
Ja przypuszczam, że prezydent Trump niektóre liczby mógł pomylić, bo jak się mówi o miliardach, czy to metrów sześciennych, czy...
Prezydent Trump by miał kłopoty z rachunkami, to jest nie...
Być może, że przedstawiono jemu te liczby, co do których nie miał swojej wiedzy i mówiąc o nich, no mógł pewne rzeczy nieprecyzyjnie przekazać. Dla mnie te informacje, które mówił, ja nie sprawdzałem ich później, więc nie mam takiej chłodnej analizy, wydawały mi się przesadzone, tak powiem.
Teraz jest w Warszawie 8:49, w Waszyngtonie głęboka noc, ale przed prezydentem Andrzejem Dudą kolejna to cała trasa, marszruta, najpierw Teksas, potem Nevada, a na końcu Dolina Krzemowa. W Teksasie co prezydent Andrzej Duda ma do załatwienia?
W Teksasie są dwa przedsięwzięcia. Jedno jest związane już z tym wspomnianym kontraktem energetycznym. Tam ma się spotkać z sekretarzem Rickiem Perry od energetyki. Natomiast drugie przedsięwzięcie dotyczy współpracy w dziedzinie innowacji w medycynie. Chodzi konkretnie o onkologię. Tam zostanie nawiązana, podpisana umowa z takim najlepszym, najznakomitszym centrum badań w tej dziedzinie, z FM Anderson w Houston. Także to też bardzo ważne będzie przedsięwzięcie. Później mamy Reno w Nevadzie i San Francisco, Menlo Park.
W Nevadzie, co jest głównym punktem, na co warto zwrócić uwagę?
Tam będzie pokaz dronów. Wydaje mi się, że to będą te drony bojowe, o których wspomniano, że eskadra takich dronów się pojawi w Polsce w ramach kontraktu, ale być może chodzi też o współpracę na przykład PGZ-u z firmami amerykańskimi w dziedzinie właśnie dronów, bo my mamy duże ambicje, żeby te duże drony bojowe budować, natomiast brakuje trochę wiedzy i osiągnięć, więc być może, że współpraca z Amerykanami w tej dziedzinie jest planowana.
No, niedaleko Warszawy jest taka firma, która nazywa się WB Electronics. Produkuje drony, bardzo nowoczesne drony, które zresztą nie zostały zakupione przez polskie wojsko, mimo że tam jest polska technologia, polska myśl i te drony są również sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, a te amerykańskie są lepsze?
No, tutaj wspomniałem o PGZ-cie. PGZ jest, ma ambicje, żeby w tej dziedzinie przodować, więc firma prywatna, jaką jest WB Electronics, ma oczywiście swoje osiągnięcia, ale to PGZ chciałby być liderem, więc być może przy pomocy tych umów międzynarodowych dogoni WB Electronics.
Ale to szkoda, taki pościg jest z pewną stratą, z pewną stratą czasu, tym bardziej, że jak Donald Trump mówi o interesach amerykańskich, to on mówi o interesach prywatnych firm. On nie mówi o interesach państwowych firm, tylko te firmy mają konkretnych właścicieli i jest jakiś pan Kowalski, który z tego kontraktu będzie mógł wybudować sobie kolejny dom albo kupić sobie część działki w Afryce.
Ponieważ szczegółów i tak nie znam, to być może, że WB Electronics też jest w to włączony, ale przypuszczam, że raczej jest to ten pierwiastek państwowy, który dominuje.
To teraz pojedźmy do San Francisco i poprosimy pana albo Franka Lewanowicza do tego, żeby przysunął się do mikrofonu. Nie wiem, czy to debiut radiowy, na pewno debiut w radiu Wnet. Dolina Krzemowa. To jest to miejsce, ostatni cel wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. Znasz Dolinę Krzemową. Co w tej Dolinie Krzemowej pan prezydent zastanie? Jakie nastroje, jakich ludzi?
Ja myślę, że to jest nie tylko ostatni cel wizyty prezydenta Dudy, ale również ostatni cel wszystkich tak naprawdę osób, które w jakiś sposób mają związek z biznesami. Dlatego, że nie tylko panorama tam jest ciekawa pod kątem pogody, co też powoduje, że wiele pracowników tak naprawdę z całego świata chce tam żyć, bo tam po prostu się przyjemnie żyje, ale tam jest ogromny kapitał i tam jest są ogromne możliwości, dlatego że chociażby na moim przykładzie mamy taką sytuację, że w Polsce, kiedy ja prowadziłem tutaj biznes, który faktycznie funkcjonował i miał zyski i chodziłem do inwestorów, żeby pozyskać jakieś fundusze na to, to nie udawało mi się to, natomiast w Stanach z samym pomysłem i bez żadnego biznesplanu tak naprawdę uzyskałem duże środki na to, żeby to rozwijać. I myślę, że to jest taki duży aspekt tej Doliny Krzemowej, który jest istotny. Nie wiem, w jaki sposób Andrzej Duda tam co może pozyskać i co może się dowiedzieć, bo oni są bardzo hermetyczni i de facto nie dzielą się tym zbytnio. Więc tak naprawdę pytanie do pana, co tam może Andrzej Duda załatwić?
Ja z tego, co się zorientowałem, mniej więcej 2 tygodnie temu organizowano wizytę w San Francisco w Menlo Park i tam ma być spotkanie z Polakami czy z polskimi biznesmenami, pracownikami, którzy są w Krzemowej Dolinie. Także trudno powiedzieć, czy to będzie jakiś większy, będzie to jakiś większy sukces. Wiadomo, że jest zamiar, żeby spotkać się na przykład z szefami Google czyli Alphabet, największej firmy w IT teraz, i być może innymi jak Facebook, Twitter. Ja tutaj jeszcze dodam, że swego czasu jak badałem rynek venture capital, to samo San Francisco i leżące na południe od San Francisco Dolina Krzemowa, tam podmiotów, również firm doradczych, również w kancelarii prawnych, około 5000 podmiotów obsługuje finansowanie tych pomysłów nowoczesnych technologii. Jest to więcej firm niż w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. To pokazuje różnicę tej dynamiki, jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, tych nowoczesnych innowatorów, tam skoncentrowanej w samej Dolinie Krzemowej, a Unia Europejska, no i Polska jest daleko, daleko za.
I to też wynika z tego, że w Stanach jest taka piękna sprawa, której nie ma nigdzie na świecie, możliwość skalowania biznesu. W Polsce nawet jak jest firma, która dobrze funkcjonuje i ma dobry produkt, to ma de facto około 40 milionów odbiorców, z czego nie wszyscy tak naprawdę są odbiorcami tego. Jeżeli chcą wyjść potem gdzieś w Europę do innego kraju, to mają inne administracje, inne legislacje, inne prawa, inne języki. W Stanach to skalowanie jest takie, że 320 milionów mieszkańców jest praktycznie automatycznie odbiorcą tego produktu, który oni tworzą, co powoduje, że Te firmy venture capital, o których pan wspomniał, dużo chętniej te pieniądze rozdają.
Powiedziałeś na temat pozyskania kapitału, ale jak wylądowałeś w Dolinie Krzemowej, napisałeś sobie na tablecie szukam inwestora i wtedy natychmiast zapukał do twoich drzwi inwestor i powiedział, to ja z przyjemnością dam ci kilka milionów dolarów, żebyś swój pomysł mógł zrealizować?
Ja bym powiedział, że to było szczęście, dlatego że poszedłem na pewne targi w Las Vegas. To jest też miejsce, w którym się co tydzień zbierają największe targi z danej dziedziny, z danej technologii. Akurat poszedłem na targi technologiczne CES, które się organizują co roku w styczniu. I tam poszedłem, rozmawiałem z ludźmi, kogoś poznałem, ta osoba mi przedstawiła kolejną osobę, pojechałem do Oregonu porozmawiać z inwestorem, jemu się spodobał mój pomysł, tak to wszystko kontynuował. Myślę, że to jest raczej statystyka, ilość spotkań. Im więcej spotkań, tym większa szansa powodzenia.
A możesz zdradzić, co to był za pomysł?
Tak. Aplikacja do dystrybucji produktów bezpośrednio z farmy do konsumentów.
Czyli to, czego poszukują wszyscy konsumenci, czyli zdrowej żywności w Ameryce, to jest jeszcze większy problem niż w Polsce.
Myślę, że w Stanach myślę, że jest to dużo większy problem niż w Polsce, jeżeli chodzi o zdrową żywność.
Prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z polskimi inżynierami, z polskimi informatykami, z polskimi biznesmenami. Jak wielu takich biznesmenów, inżynierów, informatyków spotkałeś w Dolinie Krzemowej?
Generalnie oprócz właścicieli firm, którzy są często pochodzenia polskiego, to większość lub duża część osób, które pracują, informatyków, programistów, są zatrudniani w Polsce. Nawet outsourcują ze Stanów do Polski i oni w ogóle się nie wyprowadzają z Polski, tylko pracują, bo po prostu są tańszą siłą roboczą. Ale nie tylko dlatego, że są tańszą siłą roboczą, ale po prostu robią to lepiej. I tak jak wczoraj Donald Trump wspomniał, Polacy są bardzo mądrzy i bardzo pracowici. I to jest i tym się na pewno wyróżniamy na tle Amerykanów.
Czyli nie to, że tam są na miejscu, tylko jest tak, że jest jakiś rodzaj współpracy między Doliną Krzemową a informatykami, którzy są w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie.
Tak, poprzez pośredników, którzy mieszkają w Stanach.
Ja, szczerze mówiąc, znam kilka osób, które mieszkają w tym rejonie Polaków. Ja sam mieszkałem w Kalifornii, wprawdzie bardziej na południe, ale Polacy również tam są, także to też kwestia statystyki i szczęścia, żeby na nich natknąć
tak,
się.
Tak, Polaków jest wiele. Tak, to prawda.
I polskich biznesmenów w Kalifornii również, chociaż nie należą do pierwszej piątki najbogatszych tak. ludzi w Stanach Zjednoczonych. Niestety, prawda?
Chociaż
niestety.
Jest jeden Polak, który założył portal do sprzedaży i który jest de facto najbogatszym Polakiem. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale założył portal, który może pan zna. On handluje po prostu bezpośrednio z Chin do Polski i ma majątek około 5 miliardów dolarów w tym momencie, a jest Polakiem w 100%.
I mieszka w Kalifornii.
Mieszka w Los Angeles, tak.
Dobrze, to jeżeli potrafisz posługiwać się wyszukiwarką, to można by było rozszyfrować i powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, jak nazywa się Polak, który dorobił się fortuny, czyli 5 miliardów dolarów. Wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, pewno nie.
Ja może jeszcze dodam, że na pewno przedstawicielka firmy Pike, czy części PFR-u jest w San Francisco, więc to spotkanie było organizowane również przy pomocy tej, można powiedzieć, nowej formuły wspomagania polskich biznesów i biznesmenów za granicą, czyli według formuły PAIH.
I to jest dobry trop dotyczący jutrzejszego poranka wNet. Bardzo serdecznie, nazwisko?
Szulcewski, Piotr Szulcewski.
Proszę.
Więcej niż 5 miliardów.
Tak?
Tak, i Amazon zaproponował mu, żeby go kupić za 10 miliardów. Właśnie przeczytałem.
A, no proszę. Proszę, czyli goni Zygmunta Piotra Solorza.
Tak.
Bo to w dolarach to razy tak. 3,8.
Tak, także Kulczyk też by się schował w swojej momencie największej potęgi.
A to może my też się schowamy. Bogdan Szafrański, pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut i Uniwersytet Łazarskiego, był gościem poranka wNet. Franek Lewanowicz może zostanie w studiu, a może z niego wyjdzie. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na zegarze godzina 9:01.